Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk, w studiu Radia Gdańsk jest dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. A rozmawia Michał Pacześniak.
Witam słuchaczy Radia Gdańsk. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, po latach spotykamy się, siedząc naprzeciwko siebie, bez maseczek, bez zasłon. To chyba dobrze. Pandemia się skończyła.
To jest bardzo dobrze. Wszyscy na to czekaliśmy z utęsknieniem, dlatego że to już jest normalny kontakt taki międzyosobowy. Możemy spojrzeć sobie w oczy i bezpośrednio rozmawiać. To jest naprawdę duża sprawa. Wszyscy się cieszą z tego.
Wielokrotnie na naszej antenie rozmawialiśmy o pandemii, o tym, jak to powinno wyglądać, że szczepienia powinny być powszechne i wtedy będziemy traktować COVID-19 jak zwykłą grypę. Doszliśmy do tego etapu?
Tak, doszliśmy do tego etapu w dwóch aspektach, czyli jeśli chodzi o wyszczepienie populacji w województwie pomorskim, a także w Polsce, ona sięga w granicach 65%. Natomiast uzyskaliśmy odporność populacyjną i według badań Ministerstwa Zdrowia wynika, że ponad 90% Polaków posiada przeciwciała, czyli mamy tą odporność populacyjną. Też dobrą informacją jest informacja, która na podstawie badań prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia dotyczy też uchodźców z Ukrainy, gdzie ponad 80% tych osób też ma odporność populacyjną.
Czyli ta populacyjna jest bardzo ważna, no choćby z tego powodu, że według danych z ostatnich dni przed wojną Ukraińcy byli wyszczepieni w 30%. Dobrze
pamiętam? Tak jest, tak, w 30% i było to spowodowane właśnie małą wyszczepialnością tej populacji. Natomiast sytuacja też wygląda następująco, że wariant Omikron jest tym wariantem o niezwykłej ekspansywności, czyli bardzo łatwo dochodzi do zarażania innych osób w ogromnych ilościach. I stąd też dzięki temu wariantowi, który nie był tak, można powiedzieć, z punktu widzenia medycznego
ciężki,
bardzo tak. ciężki, uzyskaliśmy odporność populacyjną w krótkim dosyć czasie.
Czy w takim razie porozmawiajmy o koronawirusie jako chorobie takiej jak grypa sezonowej. Jak to wygląda w tej chwili? Czy dane mam z dnia wczorajszego, tych dzisiejszych jeszcze ministerstwo nie opublikowało. Wczoraj w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 14 osób, 47 z powodu współistnienia COVID z innymi schorzeniami. Czy to już jest, czy to są takie dane, które można by porównywać do takiej ostrej grypy, która się pojawiała sezonowo
tak
w Polsce?
Tak jest. Mamy do czynienia właśnie z infekcją wirusową, podobną do grypy w chwili obecnej.
I statystyki też o tym mówią.
Dlatego że ilość zakażeń na pewno spadła. Często słyszę takie głosy, że też spadła ilość dokonywanych testów, ale chcę zwrócić uwagę, że kiedy my na przykład w województwie pomorskim wykonywaliśmy około 12 tysięcy testów, to prawie 7-8 tysięcy było testów pozytywnych, czyli procentowo było to 60% prawie. W chwili obecnej, jeżeli wykonujemy 1,5 tysiąca testów, około 100 albo 50 tych testów jest dodatnich, czyli to jest 10%, czyli ewidentny spadek ilości zakażeń i z drugiej strony nie odnotowujemy w jednostkach lecznictwa zamkniętego, czyli w szpitalach, znaczącego przyrostu chorych. W ogóle tego nie odnotowujemy. W chwili obecnej nawet nie prowadzimy już statystyki ilości chorych na COVID. Ja oczywiście mogę państwa poinformować, że w tej chwili w województwie pomorskim w całości mamy tych chorych przebywających jeszcze w szpitalach tylko 54 osoby.
Czy w takim razie, bo też rozmawialiśmy o tym wcześniej i to będziemy jeszcze na pewno o tym rozmawiać, czyli o tych, no powiedzmy, zaległościach, jakie ma służba zdrowia w związku z ponad dwuletnią pandemią. Czy w tej chwili zaczyna się to odrabianie tych operacji, które zostały przełożone, tych zabiegów, które nie były zabiegami ratującymi życie i zostały przesunięte na rzecz ratowania pacjentów z koronawirusem?
Tak jest. Panie redaktorze, poruszył pan bardzo istotny element. Tutaj Ministerstwo Zdrowia wskazywało na konieczność podjęcia działań w związku z deficytem zdrowotnym Polaków, czyli to jest sytuacja, w której część osób nie zgłaszała się do lekarza na konkretne badania, na dalszą prowadzoną terapię. Tu głównym zagrożeniem na początku, czym się wszyscy lekarze bardzo martwili, była sytuacja chorych onkologicznych, którzy obawiali się pójścia do przychodni ze względu z COVID-em, który mógł znacząco wpłynąć na pogorszenie ich stanu zdrowia. I w tej chwili nastąpił gwałtowna zmiana. To dotyczy przede wszystkim, takim obiektywnym wskaźnikiem jest kierowanie chorych onkologicznych z kartami DILO, który wzrósł w poprzednim roku, czyli w roku 2021 o 25%, to głównie skierowania z AOS-ów, czyli ambulatoryjna specjalistyczna opieka i z podstawowej opieki i w tym pierwszym kwartale tego roku odnotowujemy też znaczący przyrost, czyli będzie to na pewno więcej niż w poprzednim roku. I w tej chwili to jest główny nacisk Ministerstwa Zdrowia i wszystkich pracowników ochrony zdrowia na chorych onkologicznych, bo to jest najistotniejsze. Tu zaniechanie terapii może skończyć się tragicznie, a z drugiej strony wszystkie inne zabiegi, takie jak ortopedyczne, chirurgiczne, na które chorzy oczekiwali, ich powrót do normalnego trybu, czyli takiego trybu, w który no, nie stwarza takich kłopotów jak w chwili obecnej, że jest okres czasami do roku oczekiwania, będzie trwał około 2 do 3 lat niestety z informacji.
Wychodzenie z tego.
Natomiast zwrócę uwagę na jedną rzecz, że biorąc pod uwagę ogromny wysiłek naszych pracowników ochrony zdrowia, jaki został podjęty przy pandemii, znacząco trzeba podkreślić, że to jest najmniejsza ilość lekarzy i pielęgniarek w skali całej Europy w naszym kraju.
O tym chciałem porozmawiać z panem doktorem też, bo tutaj mamy statystyki z Pomorza, które mówią, że no my jesteśmy na szarym końcu. Według danych na Pomorzu pracuje mniej lekarzy i pielęgniarek na 10 tysięcy mieszkańców niż w innych regionach. Drugie miejsce od końca zajmujemy.
Tak jest, panie redaktorze, to jest prawda. Tym bardziej tu naprawdę wielki szacunek i podziękowania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy zdołali poradzić sobie z pandemią i udzielić daleko idącej pomocy naszym mieszkańcom i udzielają tej pomocy w tej chwili też uchodźcom z Ukrainy. Sytuacja obiektywnie wygląda tak. W statystykach takich konkretnych stosuje się często taki przelicznik, ilu mamy lekarzy na 1000 mieszkańców. U nas jest to 2,3, pielęgniarek jest około 2,5, natomiast w takich krajach jak kraje skandynawskie mamy 17 albo 20 pielęgniarek na 1000 mieszkańców. W krajach tych bogatszych mamy od 6 do 7 lekarzy na 1000 mieszkańców. To jest 3 albo nawet 5-krotnie więcej pracowników ochrony zdrowia, co znacznie zwiększa komfort pracy, ale też i dostępność ludzi chorych do opieki specjalistycznej.
To panie doktorze, lekarzy mamy mało i potwierdza to pan, potwierdzają to statystyki. Czy w takim razie to ponad 2 600 000 uchodźców? Wiadomo, nie wszyscy zostaną w naszym kraju. Część traktuje Polskę jako kraj tranzytowy. Jeśli oni wchodzą do systemu, a wchodzą do systemu i to jest oczywiste, że powinni, czy nie będzie obciążenia zbyt dużego ochrony zdrowia, systemu?
Absolutnie nie. Służba zdrowia, tutaj chcę podkreślić, że biorąc pod uwagę dane z województwa pomorskiego dotyczące dużych szpitali specjalistycznych, takich jak Spółka Kopernikus, Szpital w Słupsku, Szpitale Pomorskie, czy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, to zwrócę uwagę, że statystycznie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ciągu jednej doby trafia około 250 osób, czyli w skali miesiąca trafia około 7 do 8 tysięcy osób, którzy tam są, że tak powiem, badani i diagnozowani. Natomiast w chwili obecnej dane wskazujące na udzieloną pomoc w tych szpitalnych oddziałach ratunkowych dużych szpitali donoszą o 400, o 380 osobach, czyli w skali miesiąca dla takiego szpitala to nie ma większej różnicy, bo to jest w skali całego miesiąca, podkreślam. I też mamy informację, że na tą ilość, czyli na ilość średnio około 400 osób przybywających do szpitalnego oddziału ratunkowego mieszkańców Ukrainy, to w głównej mierze są to dzieci. Czyli to jest około 260 z tej liczby dzieci, które po zdiagnozowaniu tylko niewielka grupa trafia do szpitala. Mamy informację, że około 30-40 dzieci trafia. Najczęściej ze schorzeniami dotyczącymi górnych dróg oddechowych i schorzeniami żołądkowo-jelitowymi. I to są, że tak powiem, sprawy też drobnych urazów. Także to nie stwarza żadnego obciążenia.
Czy jeśli chodzi o kontakt pacjent-lekarz, mówimy o obywatelach Ukrainy, nie ma kłopotów z porozumiewaniem się?
Nie, nie ma kłopotów. Chcę podkreślić, że tutaj przy tej trudnej niezwykle sytuacji na Ukrainie, Ukraina też pomaga nam poprzez udzielenie wsparcia, poprzez udział lekarzy z Ukrainy, czyli w naszym województwie mamy ponad 150 lekarzy, którzy już pracują w służbie zdrowia i oni udzielają nam daleko idącej pomocy w kontakcie z swoimi obywatelami, dlatego że jeżeli chora osoba z Ukrainy słyszy swojego rodaka, oczywiście ma większy komfort, widzi jakby jest u siebie w domu, to nam bardzo ułatwia tą diagnostykę i leczenie tych osób. A z drugiej strony też mamy tutaj 23 pielęgniarki tutaj w Izbie Gdańskiej. Wiem, że 10 pielęgniarek zgłosiło się już o prawo wykonywania zawodu w Izbie Słupskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarki i położnych. Także to jest duże wsparcie. I z drugiej strony powiem tak, że kontakt, że tak powiem, tych lekarzy i pielęgniarek z pracownikami, z chorymi z Polski jest ułatwiony. To są podobne jednak języki. Tu jest, że tak powiem, taka duża otwartość, życzliwość. Nie ma problemów z porozumiewaniem się.
Panie doktorze, a co z dziećmi, które były leczone na Ukrainie i trafiły tutaj na Pomorze do naszych szpitali? Mówimy właśnie o pacjentach małych, onkologicznych, czy z chorobami takimi, które wymagają hospitalizacji, czy ciągłej opieki. Jak to wygląda w tej chwili?
To wygląda następująco. Rzeczywiście to jest bardzo istotny problem, polegający na tym, że jest inny harmonogram szczepień na Ukrainie niż u nas. I tu konsultant krajowy poprzez konsultantów wojewódzkich przekazał informacje do wszystkich ordynatorów oddziałów pediatrycznych, a także lekarzy, pediatrów. Tu jest sytuacja następująca. Tam mamy do czynienia, jeśli chodzi o dzieci na Ukrainie, z takimi chorobami, których u nas już nie ma, jak płonica, jak polio, jak odra, prawda? I to jest sytuacja niebezpieczna dla tych dzieci. U nas dzieci podlegają kalendarzowi szczepień i nie stwarza to zagrożenia. Natomiast pełna informacja do matek, które przyjeżdżają z dziećmi, jest skierowana w punktach recepcyjnych, jak przyjeżdżają do naszego kraju, a także w miejscach zakwaterowania, gdzie już będą zakwaterowane na stało, lekarze, pediatrzy będą informowali te matki o konieczności szczepienia dla bezpieczeństwa ich dzieci, że jest to niezbędne, konieczne, aby uniknąć daleko idących powikłań, na przykład jak przy polio, aby no, nie zostać kaleką do końca życia. Jest to bardzo istotne.
Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o te obawy, które się pojawiają, po raz pierwszy, że po pierwsze, że Ukraińcy mają ułatwiony dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, do szpitala, jest to nieprawda, tak?
Tak, oczywiście, że tak. Wszyscy obywatele Ukrainy, tutaj przebywający na terenie naszego kraju, mają darmowy dostęp do szpitali, darmowy dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej i do podstawowej opieki lekarskiej. Każda osoba, która się zgłosi do lekarza, uzyska darmową poradę, darmowe leczenie, jeżeli będzie takie konieczne. Natomiast też chciałbym przekazać informację, że obywatele Ukrainy, tak samo jak obywatele polscy, na tych samych zasadach korzystają z opieki zdrowotnej. Tu nie ma żadnych preferencji, że ktoś poza kolejką przychodzi, czyli każdy korzysta na takich samych zasadach, czyli osoba, która rejestruje się do specjalisty i będzie na przykład piąta w tej kolejce, to jest w kolejce, czeka tak jak wszyscy obywatele polscy, obywatele Ukrainy, na równych prawach korzystamy z wszystkich możliwości służby zdrowia.
I druga obawa, którą rozwiał pan już nieco wcześniej, ale to powtórzmy to jeszcze raz, chociażby przedszkola, tak? Inne kalendarze szczepień. Pojawiają się dzieci z Ukrainy, widać to nawet w przedszkolu mojego syna, który wczoraj mnie poinformował, tato, mam dwie nowe koleżanki i nie mówią po polsku. Czy tutaj istnieje obawa tego, że te choroby, o których pan mówił, takie jak polio, których u nas nie ma, będą zagrażać naszym dzieciom?
Nie będą zagrażały naszym dzieciom, natomiast mogą stworzyć zagrożenie dla dzieci z Ukrainy, które nie będą zaszczepione. U nas jednak jest dopilnowany ten kalendarz szczepień, przestrzegany przez pracowników ochrony zdrowia. Rodzina, która się nie zgłasza, jest informowana, ponaglana o konieczności. Tu jest pełny nadzór, taki bym powiedział, epidemiologiczny i taki sam nadzór Ministerstwo Zdrowia zaproponowało już generalnie poprzez konsultantów wojewódzkich wprowadzić do nadzoru nad rodzinami z Ukrainy, które tu przybywają. Dla ich bezpieczeństwa to jest niezbędne, konieczne. Każda z tych osób uzyskała informacje i liczę na to, że wszyscy się dostosują do naszego kalendarza szczepień dla własnego bezpieczeństwa, do własnych dzieci. Myślę, że obywatele Ukrainy, matki, które tu głównie przybywają z tymi dziećmi, na pewno dostosują się do tych koniecznych szczepień.
Panie doktorze, czy żołnierze ranni trafiają także do naszych szpitali na Pomorzu? Czy to bardziej jednak jest wschodnia Polska i tamci ranni są przekazani?
Tak, panie redaktorze, zgodnie z informacją ministra zdrowia, pana ministra Niedzielskiego, wiemy, że głównym szpitalem, który się tym zajmuje, są szpitale w województwie lubelskim. Tam głównie trafiają chorzy ranni w wyniku działań wojennych. Natomiast minister podkreślił, że to są sporadyczne przypadki. Tam informował nawet minister zdrowia o sytuacji, w której trafiła matka z trójką dzieci po wybuchu, które straciły wzrok i szczęśliwie udało się tym dzieciom uratować ten wzrok dzięki zabiegom operacyjnym na terenie Polski. Natomiast w województwie pomorskim nie mamy żadnej takiej sytuacji dotyczącej udzielenia pomocy osobom rannych w działaniach wojennych. Natomiast te dwa województwa są szczególnie do tego dostosowane. Wiem, że Amerykanie utworzyli takie szpitale polowe już na terenie Ukrainy, którym udziela się pomocy na bieżąco osobom poszkodowanym w działaniach wojennych.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wszystkie niejasności dotyczące wpływu imigrantów, uchodźców z Ukrainy na naszą służbę zdrowia zostały wyjaśnione, a jeśli nie, będziemy na pewno spotykać się ponownie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.